najlepsze po pomorskie.
Dzień dobry, witam Państwa w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Dzisiaj przejdziemy się po obiekcie.
O, mówił to Łukasz Rudziński, rzecznik prasowy Filharmonii. Weszliśmy w miejsce, w którym normalnie się wchodzi, tak jakbyśmy szli na koncert.
Tak, jest to główne wejście do budynku, wejście A. Mamy 4 wejścia każdej strony świata. To jest wejście, którym melomani kierują się na prawo na salę koncertową, bądź na lewo na salę kameralną.
Jesteśmy w sali kameralnej. Tutaj odbywają się nieco mniejsze koncerty niż na tej dużej sali.
Owszem, sala kameralna liczy maksymalnie 200 krzeseł. Mniejsza jest publika, która może słuchać koncertu. Są też mniejsze możliwości techniczne, ponieważ ta scena ma mniejsze zdecydowanie kabaryty niż sala koncertowa. W związku z tym przeważnie są to składy kameralne, 8-10 maksymalnie osobowe. Sala ta zwana jest też u nas salą zieloną z racji wyjątkowego wystroju.
No tak, pięknie możemy poczuć się jak prawie w naturze, ale tutaj mamy także inne miejsca, które nam pokazują widoki natury.
Polska Filharmonia Bałtycka ma to szczęście, że jest usytuowana w jednym z najpiękniejszych zakątków Gdańska. Foyer Motława nazwane jest w ten sposób, ponieważ wszyscy melomani podczas koncertu mogą przespacerować się i podziwiać z okien Motławę i część Starego Gdańska.
Jesteśmy w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Z nami dyrektor tej instytucji, profesor Roman Perucki. To pan wpadł na pomysł, żeby tu, właśnie na Ołowiance, była filharmonia.
Pierwsze trzeba powiedzieć, że filharmonia i opera były razem. Opera powstała w 1951 roku, 1952, wcześniej studio operowe. A my od 1945 roku byliśmy razem w jednym budynku we Wrzeszczu. Z chwilą przejęcia Filharmonii w swoje stery, 1993 rok, w 1994 roku szukałem już miejsca dla nowej Filharmonii. Te dwie instytucje są z gruntu rzeczy inaczej zorganizowane. My mamy co tydzień premierę, od poniedziałku do piątku ćwiczymy, w piątek gramy. Taka pewna stałość rytmu i tylko mówimy o koncertach naszej orkiestry, serca tej instytucji. Ale trzeba pamiętać, że Filharmonie przecież organizują i koncerty, i organowe, i kameralne, i muzyki nowe, i prawykonania i tak dalej. I gdzieś trzeba to zorganizować. W opero Filharmonii nie było to możliwe. Ciągle były odwoływane koncerty w ostatniej chwili, ponieważ nie było ciężkiej scenografii, możliwość usunięcia, a orkiestra potrzebuje miejsca. No i tak chodziłem po tym Gdańsku, szukałem miejsca, no i w którymś momencie powiedziałem eureka. A dlaczego tak powiedziałem? Bo byłem w podróży po Szwecji, widziałem już te wszystkie obiekty poprzemysłowe, ale Norrköping, Filharmonia utworzona na wyspie z wodospadem, ja to do dzisiaj pamiętam, od razu wprowadziła mnie w zamysł, że to jest jedyne miejsce, że Ołowianka będzie miejscem dla Filharmonii. Byli niektórzy bardzo sceptyczni, bo widzieli te kominy, widzieli obiekt zdegradowany, nie widzieli tej przestrzeni, bo to wszystko było zabudowane urządzeniami elektrociepłowni. Ale wiedziałem, że to jest jedyna szansa, podobnie zresztą jak Musikhuset w Danii, czy Kiasma Muzeum w Helsinkach. Te instytucje już były wcześniej przede mną, ja niczego nie wymyśliłem. Tylko przejąłem jakby to, co zobaczyłem, że to jest możliwe. No i mamy Polską Filharmonię imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku.
W dawnej elektrociepłowni.
Tak, w ten czas to był pierwszy obiekt poprzemysłowy przeznaczony na cele i przebudowany na cele kultury. To trochę był szalony pomysł. Likwidowaliśmy elektrociepłownię, bo była likwidowana w 1997 roku i do 1999 właściwie myśmy wypatroszyli, czyli te wszystkie urządzenia z elektrociepłowni wynieśliśmy jakby na zewnątrz. Skruszyliśmy w międzyczasie dzięki sponsorom i naszym donatorom, a przede wszystkim wiedzy Marynarki Wojennej, ale również i GPRD i tak dalej, można to wymieniać. Byłoby całą plejadę tych, którzy nam pomogli.
Ale co państwo skruszyli?
skruszyliśmy całe konstrukcje, stały piece o wysokości 30 ponad metrów. Jesteśmy w strefie zupełnie centrum historycznego. Ołowianka, tu ważono ołów, król polski trzymał zboże. Likwidując miejsce zasilania energetycznego Gdańska, przenosząc tam do Wrzeszcza, mamy oryginalne z XIX wieku, z czasów Eiffla, konstrukcje. Zostawiliśmy wszystkie łuki. Mamy piękną rozetę, niezniszczoną, bo ona nie była zniszczona, oczywiście kolorystyka i wszystko było takie zrobione, no tylko dla elektrociepowni. Odtworzyliśmy nawet oryginalną kolorystykę. Nie odtwarzaliśmy oryginalnego z końca XIX wieku, tylko tej części od Motławy. To z jednego powodu, dlatego że nie byłoby przejścia. Wiedziałem, że komunikacja wokół całej wyspy, organizacja, kładka, to wszystko było jakby od samego początku przeze mnie jakby wymyślone. Trochę byłem krytykowany, bo niektórzy tego nie rozumieli, że Gdańsk stoi na wodzie i kanał Motława jest rzeczą najważniejszą. Wokół tego kręci się całe życie i tak jak ja to powiedziałem 30 lat temu, to dzisiaj możemy powiedzieć, tak, miałem rację. Została odbudowana sąsiednia jeszcze wyspa Spichrzów. Jeszcze teraz to, co jest poza Ołowianką, tam będą apartamenty i to najdroższe w Gdańsku, to nie do wiary. Z takiej dzielnicy przemysłowej, brudnej, zaniedbanej. W jaki sposób wpłynęliśmy dzięki mojej inicjatywie, a poparciu władz elektrociepłowni Wybrzeże S.A. zmieniliśmy Gdańsk i zadbaliśmy o ekologię. I dzisiaj możemy powiedzieć, jesteśmy w zupełnym sercu i tu brzmi pięknie muzyka.
Jesteśmy teraz w szatni, tuż przed wejściem na główną salę koncertową. Zawsze zastanawiało mnie, co się stanie, jeżeli spóźni się na koncert. No, muzycy grają, a ja przyjdę, nie wiem, 5-10 minut później, czy zostanę wpuszczona na salę?
Tak, podstawowa zasada jest taka, aby nie robić tego na własną rękę, tylko zgłosić się do obsługi widza. Obsługa widza zaprowadzi Państwa wtedy po schodach na górę, żeby nie przechodzić przez te główne dwie śluzy wejściowe na salę koncertową, aby nie komplikować, nie utrudniać odbioru zarówno innym słuchaczom, jak i przede wszystkim muzykom na scenie. W związku z tym dostaniecie Państwo pierwsze wolne miejsce, patrząc od góry sali koncertowej. Po przerwie, jeśli takowa jest planowana, oczywiście będzie można zająć swoje miejsce.
Najlepsze bobomorskie.
Dzień dobry, nazywam się Natalia Walewska, jestem koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Jesteśmy w tej chwili z panią redaktor w pięknym gmachu Filharmonii na Łowiance, na sali koncertowej, gdzie odbywają się cudowne koncerty, również próby orkiestry. W tej chwili mamy przerwę i zaczynamy za kilka minut następną część próby.
Czyli muzycy, których my podziwiamy przychodząc tutaj do Filharmonii, dokładnie w tym samym miejscu grają podczas koncertów i na próbach, czyli to jest także sala prób, można powiedzieć.
Tak, bo to jest największa sala, a orkiestra czasami bywa dość rozbudowana, takie ponad 80 osób, no i wtedy mieścimy się tylko i wyłącznie na tej sali. Poza tym jest dla nas dobra, bo jesteśmy przyzwyczajeni do akustyki, do warunków i to zawsze jest in plus później na koncercie.
Tu widzę bardzo dużo drewna, czy to dobrze wpływa na muzykę, którą Państwo grają?
Otoczenie zawsze wpływa dobrze. Wiadomo, że sztuczyzna jest dużo gorsze niż drewno, więc cieszymy się, że dyrekcja dba o takie rzeczy jak wymiana podłóg, na przykład cyklinowanie podłóg, generalnie o czystość.
No, chodzi mi o to, że ten dźwięk taki jest lepszy, jak jest drewno.
Tak i nie, bo tutaj jest specjalny system, który reguluje tą akustykę, bo sala jest dość trudna do ugrania. Nie ma dużej takiej wysokiej sceny jak sale klasyczne, więc tutaj akustyka jest sterowana z pomocą różnych urządzeń elektronicznych, więc taka tajemnica.
Ach, czyli zdradzamy tajniki tej sali.
Trochę tak.
A czy widzę mikrofony Państwa są podgłaśniani w czasie koncertów?
Te mikrofony, co w tej chwili są, służą do nagrań, ale jak Pani zobaczy, tam takie kolumienki u góry i właśnie tam czary mary są.
Czyli, krótko mówiąc, troszeczkę można wzmocnić?
Można wyregulować. To nie jest podgłośnienie, to jest po prostu regulacja balansu.
To jest sala, gdzie orkiestra siedzi w środku, a można powiedzieć, że z trzech stron otaczają ją widzowie, słuchacze. Dlaczego jest taki kształt sali koncertowej, tej głównej w Filharmonii?
Dzisiaj po latach mogę powiedzieć, że to był bardzo trudny temat. Pierwszym takim typowym układem sali jest układ katedralny, czyli gdzieś tam ta scena i potem taka zwyżka aż do ostatniego rzędu. Tylko w tym układzie, w tym obiekcie by się zmieściło około 500 miejsc, a ostatni rząd, tak jak w Teatrze Muzycznym, byłby bardzo wysoko pod ścianą. To nie jest dobre dla dźwięku, więc musiałem wymyślić inną formę, kształt tej sali, więc pomyśleliśmy sobie, że na wzór trochę jak berlińska filharmonia, czyli taka rotunda, udało nam się osiągnąć prawie 1000 miejsc na sali. Jesteśmy w zupełnym centrum miasta i nie mogliśmy już podwyższyć sali, bo wtedy mógłbym z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy najlepszą akustykę w Filharmonii Polski, a tak musieliśmy niestety ograniczyć ten czas pogłosu przy tej dużej ilości osób, ale odzyskaliśmy, bo jest on teraz takie możliwości, tak zwany rozszerzony pogłos, to wszystko zrobiliśmy w tak zwanym międzyczasie i mamy w tej chwili, możemy powiedzieć, taką salę, w której się bardzo dobrze czują słuchacze, bo widzą wszystko, co się dzieje, widzą ten cały aparat wykonawczy, widzą, jaka to ciężka i wymagająca praca. To jest bardzo interesujące, że widzimy i słyszymy, a przeżyjemy w kulturze obrazkowej, co by tu nie powiedzieć.
Jeszcze jest jeden instrument, którego się nie wynosi z tej sali. To są organy. Co to są za organy, które pan umieścił w sercu tej sali?
To jest instrument sprowadzony z katedry w Lozannie. Oni zmieniali na instrument amerykański. Ten instrument, ja go znałem wcześniej, grałem na tym instrumencie wielokrotnie. To jest instrument firmy Kuhn, a więc jednej z najlepszych firm w ogóle światowych. Instrument, który ma ponad 80 głosów, ponad 30 głosów językowych. Mam też głosy romantyczne, czyli smyczkujące. No i tą całą plejadę pryncypałów i frapujące języki. One są przede wszystkim konwencji takiej francuskiej, czyli najbardziej się nadają do muzyki francuskiej, ale to można również wykonać znakomicie muzykę barokową czy niemiecką, Mendelssohna, Reinbergera i tak dalej.
Jesteśmy na górnym foyer i tutaj, poza przepiękną architekturą, którą tutaj widzę, czyli dawną elektrownią, która przekształciła się w Filharmonię Bałtycką, możemy podziwiać różne dzieła sztuki. Może zacznę od tych w rogach, które są ustawione, rzeźbach różnych osób.
To są wybitni kompozytorzy, są to po pierwsze autorstwa Zbigniewa Jóźwika. Akurat w miejscu, gdzie się znajdujemy, jest Ignacy Jan Paderewski oraz podobizna Stanisława Moniuszki. W drugiej części są inni wybitni kompozytorzy, bardziej kojarzeni z operą, jak Richard Wagner, Giuseppe Verdi, ale też Wolfgang Amadeusz Mozart czy Ludwig van Beethoven, czyli jedni z najwybitniejszych kompozytorów wszechczasów.
Tutaj widzę Fryderyk Chopin też.
Nasz patron jest w dwóch rzeźbach. Jedna jest na górnym foyer, jedno na dolnym. Chcemy przypominać go osobom, które przychodzą do Filharmonii, że ma ona tak wybitnego patrona.
Ale tu widzę zdjęcia i to nie są zdjęcia tylko i wyłącznie kompozytorów.
Tak, ponieważ od kilku lat na foyer Rosetta, w którym się znajdujemy, chwalimy się tym, co jest silnie związane z Polską Filharmonią Bałtycką, a mianowicie Galą Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której pamiątką dla najważniejszych laureatów, tych, którzy otrzymują Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną, jest piękny portret, przeważnie autorstwa Renaty Dąbrowskiej, autorki koncepcji wystawy Konstelacja. W tym właśnie foyer Rosetta możecie Państwo zobaczyć wszystkich laureatów Wielkiej Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Na ten moment nie ma najnowszego laureata, ale jest to chwila i zostanie uzupełnione miejsce, centralne miejsce jest już dla niego przygotowane.
To Leszek Kułakowski, przypomnę, profesor, założyciel kierunku jazz i muzyka współczesna na Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale tutaj widzę sporo znanych twarzy, które się przewijają. Myślę, że wiele osób, kiedy przyjdzie, rozpozna niektórych muzyków, aktorów, pisarzy.
Nie wymieniając ich oczywiście wszystkich, tylko zachęcając Państwa do przyjścia, wspomnę, że pomnikowe postaci Teatru Wybrzeże, Mirosław Baka, Dorota Kolak, pisarz Paweł Chile, kompozytor Leszek Możdżer, czy wybitny skrzypek Konstanty Andrzej Kulka i nie tylko.
Przeszliśmy z powrotem do górnego foyer. Tutaj jest sporo zdjęć, które nam uświadamiają, jak ten budynek przekształcał się w to takie centrum muzyczno-kongresowe.
Tak, wystawa, którą tutaj podziwiamy w naszym głównym foyer, powstała z okazji 80-lecia, które obchodzimy zespołu Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej i przekształciliśmy ją w wystawę całoroczną, ponieważ faktycznie dokumentuje ona proces powstawania Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w formie, w jakiej ją Państwo teraz możecie podziwiać, czyli adaptację dawnego budynku elektrociepłowni, przekształcanie go w historycznym chmurach z zachowaniem historycznych elementów architektonicznych w obecny, współczesny budynek filharmoniczny.
To miejsce, w którym teraz stoimy, ono także jest wykorzystywane, zwłaszcza podczas bali gdańskich, bo tu można coś przekąsić w czasie balu, ale także zatańczyć.
Owszem, mamy coraz bardziej zróżnicowanych odbiorców, wiekowo zróżnicowanych odbiorców balów gdańskich. Serdecznie zapraszamy zawsze w każdą sobotę stycznia i lutego, a właściwie w każdą sobotę karnawału, bo jest to uzależnione od tego, jak długo trwa karnawał, właśnie do Filharmonii na zabawę, która poprzedzona jest koncertem na sali koncertowej. I faktycznie jest to przestrzeń, którą wtedy wykorzystujemy w ten sposób. Natomiast bywają tutaj również bankiety, bywają tutaj wystawy, więc nie jest to tylko przestrzeń korytarzowa, jest to też przestrzeń sztuki.
Jesteśmy cały czas w takich bardzo oficjalnych przestrzeniach, które są dostępne dla każdego, a gdzie muzycy na przykład mają swoje instrumenty, mogą napić się kawy w czasie przerwy albo przygotować się do występu za chwilę. Gdzie takie miejsca są tutaj?
Takich miejsc jest kilka. Oczywiście instrumenty, jeżeli są wielkogabarytowe, jak fortepian, harfa, to są instrumenty, które raczej się nie przywozi ze sobą. W związku z tym one znajdują się w naszym magazynie instrumentów na samym dole, w piwnicach budynku. W właściwej temperaturze, w wilgotności przypomina to trochę w sposób, w jaki dba się o dzieła sztuki, bo są to bardzo drogie instrumenty, tak jak nasz najnowszy fortepian koncertowy, warty ponad milion złotych. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń, w której oni odpoczywają, spędzają czas, tudzież przygotowują się, rozgrywają przed wejściem, czy też na próbę, czy na koncert, no to zazwyczaj są ich garderoby. One są w części biurowej, na trzech piętrach Filharmonii znajdują się pokoje muzyków. Niektóre są dość mocno zaaranżowane na taką przestrzeń relaksu. Mogę zdradzić, że perkusiści mają swoją charakterystyczną z cofami przestrzeń, której rzeczywiście można przyjemnie spędzić czas.
Mogą się nawet położyć.
Jak najbardziej. Niektóre garderoby są przeznaczone dla większej liczby muzyków, czy to skrzypków, czy altowiolistów. Wtedy rzeczywiście ta przestrzeń może nie jest aż tak dopracowana pod tym względem. Natomiast to zawsze jest miejsce dla muzyka. Tam nie wpuszczamy osób z zewnątrz. No i jest też kawiarenka, w której rzeczywiście każdy muzyk, każdy artysta może zjeść posiłek, może porozmawiać sobie bez skrępowania z kolegą, koleżanką, czy wypić kawę.
Najlepsze, bo pomorskie.